To było pewne dopełnienie, ale w bardzo istotnej sferze. Oprócz robotników zaczęli zrzeszać się tak już w sposób, no można powiedzieć, zmasowany, zorganizowany. Przedstawiciele rolników, rolnicy, osoby zamieszkałe na wsi w ramach Solidarności Wiejskiej. Niestety władze komunistyczne utrudniały tą możliwość zarejestrowania, zrzeszenia się w sensie prawnym niezależnej organizacji rolniczej, zawodowej organizacji rolniczej. No i stąd między innymi wybuch strajku w Ustrzykach Dolnych i Rzeszowie. Był to rzeczywiście dynamiczny okres, wiele się wtedy działo. Kiedy dramatyczne wydarzenia, przecież było również zagrożenie pacyfikacją tego strajku. No i oczywiście te strajki, czy nawet same porozumienia nie zamknęły tego procesu, który doprowadził do zarejestrowania Solidarności Rolników Indywidualnych, bo trzeba przypomnieć, że taka formalna rejestracja nastąpiła dopiero w maju 1981 roku.
Pan Henryk Cząstka, uczestnik protestów i podpisywania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, te 40 kilka lat temu mocno chyba tkwi w pamięci, prawda?
No, można powiedzieć, że mimo upływu 42 lat, to jednak się pamięta, bo był to spontaniczny ruch, była to solidarność międzyludzka. Myśmy się nie bili o władzę, tylko o zmianę systemu zarządzania tej władzy.
Kiedy to zaczynaliście wszystko, tą rozmowę o polskiej wsi, o tych zmianach, które są konieczne, nie było to łatwe przecież, bo ciągle ustrój totalitarny, ciągle naciski, a w przypadku organizowania się rolników niezależne związki, tym trudniejsze, bo władza była już po pierwszych doświadczeniach NSZZ Solidarności wiedziała, że to będzie i czas, i struktura, która jej sprzyjać nie będzie, ale będzie od niej wymagać.
Łatwe nie było, ale nie było innego wyjścia, bo coś musieliśmy zrobić, bo to co w bardzo złym kierunku, już były kartki na kartki, już nie było co hodować, bo wszystko szło gdzieś na eksport. Natomiast był jeden telefon na wsi, daliśmy się przez ten jeden telefon zorganizować. Teraz jest po 3 komórki w chałupie, żeby się gdzieś zorganizować, żeby coś zrobić. Bardzo trudno, bo albo wszystkie komórki zajęte, albo się nie albo nie ma czasu, albo inna przyczyna tego. Po prostu ludzie nauczeni, niech ktoś za mnie zrobi, ja będę siedział spokojnie w domu.
Co czuliście, jak już porozumienia zostały podpisane?
No czuliśmy pewną ulgę, z tym, że ja osobiście byłem przeciwko podpisaniu tych porozumień w takim kształcie, jaki był. Po prostu chodziło o rejestrację związku. Natomiast kiedy Komitet Centralny podjął uchwałę, że już będzie stan wojenny, te wszystkie informacje takie potajemne wychodziły od nich. Wiedzieliśmy, przeczuwaliśmy, że prędzej czy później delegalizacja nastąpi. Przy podpisaniu, ulga, że się rozchodzimy po 1,5 miesiąca, idziemy do domu, ale czekamy do dzisiaj na niektóre postulaty.
Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart. Pani wojewodo, trochę zapominamy, myślę, o znaczeniu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w kontekście porozumień i tego, co działo się w Polsce w roku 80 i 81. Pamiętamy o sierpniu, pamiętamy o Solidarności Robotniczej, o Jastrzębiu, o Gdańsku, a gdzieś tam ta wieś i porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie oraz strajki chłopskie może mniej nam utkwiły w pamięci.
Znaczenie strajków ustrzycko-rzeszowskich jest bardzo duże i na pewno jako wydarzenie historyczne są one niedocenione. Po pierwsze, jedne z czterech porozumień, które otwierają drogę do polskiej wolności po 89 roku. Po drugie, marksizm opierał się na założeniu walki klas, także walki klasy robotniczej i klasy chłopskiej. Natomiast strajki ustrzycko-rzeszowskie to jest przeciwstawienie się tej koncepcji walki klas, bo tak naprawdę chłopi zostali wsparci przez robotników. Dzięki temu ten protest rozpoczęty w Ustrzykach trwał przez wiele tygodni i doprowadził do zmuszenia władzy komunistycznej do ustępstw i do zawarcia porozumień, otwierając drogę do rejestracji rolniczej Solidarności. Zatem ja uważam, że spośród porozumień czterech, które zostały zawarte i które zaważyły na tym, że społeczeństwo polskie było zdeterminowane, by doprowadzić do odzyskania pełnej niezależności od Związku Sowieckiego, to właśnie strajki ustrzycko-rzeszowskie są wyjątkowe i wymagają dania im właściwego znaczenia.
Dyrektor oddziału IPN w Rzeszowie Dariusz Iwaneczko. Panie dyrektorze, mówiąc o strajkach chłopskich i podpisaniu porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, możemy tak pół żartem stwierdzić, że właściwie urzeczywistnił się wtedy Sojusz Robotniczo-Chłopski, tylko nie w tą stronę, w którą chciała go widzieć władza.
No tak. Faktycznie fuzja, jaka nastąpiła w byłej siedzibie WRZZ-u w Rzeszowie, tak naprawdę powstanie Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego, w skład którego weszli przedstawiciele Solidarności Robotniczej już funkcjonującej legalnie, no i przedstawiciele środowisk chłopskich, którzy domagali się swojej niezależnej organizacji zgody na jej rejestrację, było ziszczeniem faktycznej współpracy tych środowisk. Ale co jest też ważne, że strajki rzeszowsko-ustrzyckie pokazały też wyjście poza postulaty do dotyczące samej wsi. Postulaty o charakterze wolnościowym, wręcz rewolucyjnym, jak na przykład zmiana narracji nauczania historii w szkołach, czy też dostęp do praktyk religijnych. Więc wieś jakby dojrzała nie tylko do bicia się o własne prawa związane z samym środowiskiem wiejskim, ale także do wychodzenia poza ten krąg postulatów dotyczących wsi.